Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, przed nami czas listopadowej zadumy nad życiem i śmiercią. I dzisiaj na antenie naszego radia chcemy troszeczkę przy tym temacie się zatrzymać. Bardzo serdecznie w naszym studio radiowym witam pana Sebastiana Nowaka, starszego inspektora ochrony zabytków do spraw zabytków archeologicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu. Dzień dobry, panie Sebastianie. Bardzo się cieszę, że przyjął pan nasze zaproszenie.
Dzień dobry, z czystą przyjemnością.
No właśnie, ta rozmowa jest troszeczkę takim przyczynkiem do tego, co niebawem odbędzie się w naszym mieście w Kaliszu. Mówimy o wernisażu wystawy pod tytułem Pląsy ze śmiercią. Tytuł tej wystawy jest bardzo ciekawy. Ta wystawa odbędzie się, czy będzie miała miejsce w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej przy ulicy Kościuszki. Tak się składa, że pan Sebastian jest kuratorem wystawy i pomysłodawcą tego całego przedsięwzięcia. Na początku chciałbym zapytać w ogóle, jak zrodził się pomysł, żeby taką wystawę przygotować, bo ten czas, który przeżywamy, jest chyba najbardziej odpowiedni.
Jak najbardziej. To nie jest przypadkowy czas, jako że teraz wszyscy jesteśmy pogrążeni w takim rozmyślaniu eschatologicznym, to wydało się, że wystawa o takim tytule i takiej tematyce będzie jak najbardziej na miejscu. Jak się zrodziła? Myślę, że to jest wynikowa wielu lat pracy archeologicznej i naukowej, którą wykonywałem wraz z ekipą wspaniałych ludzi, prowadząc badania na północy i na wschodzie Polski. No a tutaj w Kaliszu, w moim rodzinnym mieście, stwierdziłem, że jednak przydałoby się takie wejrzenie w te tradycje i kulturę pogrzebową związaną z naszymi przodkami.
Panie Sebastianie, wernisaż tej wystawy będzie miał miejsce 6 listopada, ale te prace przygotowawcze, one już trwają i są bardzo, bardzo napięte, bo ten termin no, już tak naprawdę niebawem.
Tak, muszę przyznać rację, są napięte i jeszcze nam troszeczkę rzeczy zostało do przygotowania, ale myślę, że na spokojnie już na rozładowanie też tych emocji związanych z wszystkimi świętymi wernisaż będzie takim podsumowaniem rozmyśleń na ten temat.
Czego możemy się spodziewać, co na tej wystawie będziemy mogli zobaczyć? Jaki jest też cel, bo myślę, że pan jako kurator tej wystawy ma też jakieś konkretne założenie.
Tak, oczywiście. Głównym celem jest pokazanie, jak bardzo odeszliśmy od tego, co nasi przodkowie wypracowali sobie przez lata, czyli tego oswojenia śmierci, zracjonalizowania pewnych procesów, które są nieuchronnym następstwem życia. Teraz żyjemy w czasach, że wystarczy telefon do zakładu pogrzebowego i wyspecjalizowani ludzie w odpowiednim stroju przyjadą, zabiorą zmarłego, który będzie oczekiwał przez te kilka dni w chłodni zakładu pogrzebowego, aż rodzina podejmie decyzję, wybierając z katalogu trumnę, sposób obrządku, który będzie w trakcie ceremonii wykonywany. No i czy miejsce, gdzie ten zmarły trafi. Natomiast no, w nowożytności, której dotyczy ta wystawa, no, tak starałem się celować w XVII do XIX wieku, może z początkiem XX, to wyglądało zdecydowanie inaczej. Ludzie byli oswojeni z tą śmiercią. Zmarły pozostawał w domu. No, przygotowywano ciało w sposób szczególny. Przygotowywano trumnę, przygotowywano całą ceremonię. W zależności tutaj od zamożności rodziny możemy mówić wręcz o teatrze śmierci albo o zwykłej takiej ceremonii rodzinnej.
Panie Sebastianie, wydaje mi się, że dawniej ludzie chyba byli bardziej oswojeni ze śmiercią. Dzisiaj my żyjemy w takich no, czasach bardzo, bardzo współczesnych, ale chyba możemy się zgodzić, że my boimy się śmierci i ten temat śmierci chyba cały czas jest tematem tabu.
No niestety tak. Niestety tak. O śmierci staramy się nie rozmawiać. Nie planujemy często tego, co nieuchronne, czyli co zrobić z naszym ciałem, z naszym dobytkiem po naszej śmierci. a wtedy jednak podchodzono do tego bardziej praktycznie. Rodziny były zdecydowanie bardziej rozbudowane niż obecnie. Utrzymywano też te kontakty rodzinne, podtrzymywano je. Więc zainteresowanych do dzielenia majątku też było zdecydowanie więcej, a pogrzeb i przygotowanie zmarłego nie tylko służył zmarłemu, ale i rodzinie na pogrzebanie, na pożegnanie się z tym zmarłym i rozprawienie swoistą traumą. Wiadomo, że dla pewnych osób w rodzinie śmierć danej osoby będzie inaczej odbierana niż dla innych. Ale takie dbanie o ten pochówek, dbanie o to załatwienie doczesnych spraw miało też wymiar oswajania zupełnie innych dziedzin życia, czyli rzeczy, które wymykały się ówczesnej medycynie, ówczesnej nauce i mogły być tłumaczone w sposób jakiś negatywnych sił mrocznych, które miały tego zmarłego przywrócić do życia po śmierci.
W tych dniach będziemy stawali przy grobach i mogiłach naszych bliskich. No i człowiek, chcąc czy nie chcąc, będzie musiał sobie uświadomić to, że jego życie tutaj ziemskie w pewnym momencie się zaczyna, ale w pewnym momencie się kończy. Kiedyś naszym przodkom towarzyszyło takie powiedzenie memento mori, pamiętaj o śmierci. I to było niejako wpisane w taką kondycję człowieka. Chciałbym teraz zapytać, jakie istniały wierzenia i przesądy związane właśnie z umieraniem kiedyś.
Poza klasycznym memento mori jeszcze musimy pamiętać o vanitas vanitatum et omnia vanitas, czyli marność nad marnościami i wszystko marność.
Kohelet.
Pamiętajmy, że to, co zostawimy po sobie, to już nam nie będzie służyło dalej. Natomiast tych obrządków etnografowie przełomu XIX i XX wieku zanotowali niesamowicie dużo. Powstały bardzo ciekawe książki, czy Adama Fischera, które traktują o zwyczajach pogrzebowych. No i faktycznie możemy tam znaleźć takie wierzenia, które na dzisiaj byłyby wręcz niewyobrażalne. Od takich praktyk jak na przykład ułatwianie odejścia zmarłemu, gdzie teraz raczej staramy się za wszelką cenę to życie podtrzymywać. No wierzono jednak, że czym trudniej konamy, tym trudniej nam trafić do raju czy do zaświatów. Dlatego też starano się, żeby w pomieszczeniu czy w domu, w którym zmarły ma oddać swoją duszę, panowała cisza, spokój. Poza tym starano się, żeby lustra były zasłonięte, bo dusza zmarłego mogłaby z tych luster patrzeć na żywych i pociągnąć ich za sobą. Patrzono na wszelkiej maści wyznaczniki, na jakieś takie przesądy związane ze śmiercią. Jeśli, dajmy na to, kruk zakrakał siedząc na kalenicy, to w tym gospodarstwie ktoś niebawem umrze. W bardzo ograniczonych terytorialnie miejscach tutaj na terenie Polski mówimy już o takich wierzeniach, które na przykład kazały rodzinie zmarłego podkopać się pod progiem chałupy. Wiadomo, wtedy chałupy były troszkę inne, nie miały fundamentów takich sensu stricte, jak dzisiaj rozumiemy, tylko klepisko. Podkopać się i przez tą dziurę wyprowadzić zmarłego z domu, żeby nie mógł trafić do drzwi, jakby chciał wrócić. Wierzeń jest naprawdę niesamowicie dużo i tutaj myślę, że racjonalizowano sobie każdy etap tego umierania. Żeby zmarły się nie nudził, w trumnie sypano mak na przykład. Mak jest doskonałą alegorią też snu, jako że mleko makowe, które było wykorzystywane do znieczulania zmarłego albo do znieczulania albo do usypiania. No również znajduje odniesienie w tych ziołach, które trafiają do trumny. Chmiel chociażby też ma właściwości usypiające. Także na każdej płaszczyźnie przygotowania zmarłego możemy mówić o jakimś zwyczaju, który wynika z wierzeń lokalnych czy z wierzeń takich tradycyjnych.
Panie Sebastianie, idąc dalej i kontynuując ten temat, chciałbym zapytać, czy istniały dawniej jakieś specjalne osoby w społeczności, które zajmowały się pomocą przy śmierci? Czy były to jakieś kobiety, sąsiedzi, czy to może była rola kapłana?
W dużej mierze tutaj mówimy o roli rodziny na pożegnanie zmarłego, ale tutaj znów wchodzi kwestia finansów, jaką i też zamożności rodziny, która żegna swojego zmarłego. jeśli jesteśmy na tyle zamożni, żeby opłacić wielotygodniowy czy wielomiesięczny pogrzeb, musimy pamiętać, żeby ten kondukt pogrzebowy, który na przykład odprowadza ciało zmarłego do miejsca wskazanego w testamencie, na całej tej drodze, którą będzie pokonywał, miał zapewniony WIG dopierunek, ale i takie rzeczy związane z ceremonią, jak na przykład bicie w dzwony. Tutaj mówimy o tak wymienianych często w testamentach dziadach proszalnych, którzy otrzymali jakiś rodzaj jałmużny i za tą jałmużnę czuwali przy trumnie zmarłego. Mówimy o płaczkach, które były zatrudniane, żeby opłakać zmarłego i pokazać, jak ta rodzina cierpi po śmierci danej osoby. Czy mówimy też o kobietach, które określano mianem trupiarek, a wywodziły się z nizin społecznych i to one często zajmowały się zamożnym zmarłym, żeby przygotować jego ciało do ubrania do trumny, czy później do w ogóle ubrania. Mhm. Jak wiadomo, trzeba było zdążyć często przed tym stężeniem pośmiertnym, zanim zmarły też zostanie przygotowany. No i tutaj w drugą stronę musimy się zwrócić, czyli w stronę tych najuboższych, którzy praktycznie przez cały czas czuwali przy zmarłym jeszcze jak on konał. I tak te czynności przygotowawcze wykonywali jak najszybciej, żeby też uniknąć tych trudności związanych z dostosowaniem stroju czy umieszczeniem zmarłego w trumnie.
My dzisiaj chyba tak najbardziej kojarzymy Bractwa Dobrej Śmierci. Czy coś takiego też jeszcze istniało wtedy? Już?
Oczywiście. Mhm. Bractwo Dobrej Śmierci czy Bractwo Szkaplerzne też funkcjonowały w tej epoce nowożytnej. I no, na pewno po źródłach historycznych, które po sobie pozostawili, widzimy, że same bractwo nie było tylko na papierze, ale oni opiekowali się nie tylko zmarłym, ale żywym, a później w momencie śmierci tego swojego członka czy członka rodziny opiekowali się też tym przygotowaniem doczesnej, tych spraw doczesnych i tych wiecznych. Często bractwa fundowały krypty grobowe, w których później członkowie bractw mogli być pochowani. Oczywiście nie był to tylko wyznacznik, że członek danego bractwa w danej krypcie mógł być pochowany, natomiast mogli liczyć na benefity związane z członkostwem, czyli na przykład znacznie niższą cenę za ten pochówek. Mhm.
Kiedyś nie było chłodnic, nie było kostnic. Ciało zmarłego było przechowywane w domu. Jak długo ono mogło być przechowywane? Jak to wyglądało, jakby pan nam opowiedział?
No jeszcze nie tak daleko, sięgając wstecz, bo i w latach 90. w okolicy Kalisza, czy myślę, że nawet i dłużej. Natomiast jeśli mówimy o przechowywaniu zmarłego w oczekiwaniu na ten pogrzeb, było to dyktowane różnymi względnymi. Z jednej strony nie zawsze była trumna na podorędziu, więc zmarły musiał poczekać, aż ta trumna zostanie wykonana. Tutaj wrócę jeszcze do tych obrządków i wierzeń. Wierzono, że mierzenie zmarłego jest szkodliwe i może pociągnąć za sobą wykonawcę trumny, dlatego nie mierzono zwłok, tylko przykładano na przykład kijek prosty, odcinano go na odpowiednią długość i w ten sposób tworzono odpowiedni wymiar trumny, żeby to ciało drugiego krewnego zmieścić. Przechowywano na pewno kilka dni, zanim dokonano wszelkich formalności tutaj i załatwienie miejsca pogrzebu. Chociaż one często były załatwiane jeszcze za życia i w ramach testamentów wskazywane. Żeby ten zmarły też dotrwał do pogrzebu, stosowano różne zabiegi. Obmywano ciało zmarłego różnymi wywarami roślinnymi, które miały właściwości antyseptyczne. Czasami mówimy też o obmywaniu octem albo konserwacji różnymi surowcami, które są naturalnymi konserwantami, jak na przykład miód. Ale tutaj to raczej jest takie mało zweryfikowane. Archeologicznie też nie chciałbym się jakoś rozwodzić o tych wierzeniach, które są wymieniane na pęczki, a nie mają żadnego potwierdzenia. No i żeby zmarły przetrwał w tych warunkach niekiedy letnich, oczywiście otwierano drzwi, otwierano okna. wsypano kopczyki piasków, które były oblewane zimną wodą, czy później, jeśli już dysponowaliśmy lodówką czy zamrażarką, kostkami lodu czy bryłami lodu.
Chciałbym teraz zapytać, jakie przedmioty najczęściej wkładano do trumny i dlaczego? My dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że do trumny wkłada się różaniec, oplata się nim ręce zmarłego, wkłada się do trumny jakieś święte obrazki. Niekiedy nawet możemy się spotkać z taką praktyką, że do trumny są kładzione pieniądze, monety?
Oczywiście. Tutaj przekrój tych przedmiotów stanowiących swoiste wyposażenie grobowe jest naprawdę olbrzymi i można mówić o bardzo długiej liście, z czym się spotykamy, badając poszczególne pochówki. Zacznijmy może od tego, co najbliższe ciału, czyli odzieży grobowej. Mhm. Tutaj również będę się powoływał na to, że w zależności od tego, jakim funduszem dysponujemy, to odzienie będzie wyglądało inaczej. Odzienie mogło być używane za życia, albo wykonane specjalnie na cele pogrzebowe. Jeden z takich przesądów był jednak, żeby tego używanego za życia odzienia nie wkładać zmarłemu, ale jak pokazuje wynik wielu badań archeologicznych, no było to łamane nagminnie, zwłaszcza w przypadku tych najbogatszych pochówków. Mamy tutaj do czynienia z jedwabnymi szatami, które na przykład mogły to być przejawy ubioru polskiego narodowego, jak żupany, czechmany czy delie. Mogły to być suknie, które wykonywane były w stylu sukien używanych na zachodzie, hiszpańskich czy niemieckich. Często z trenami albo z odpowiednimi stelażami, których oczywiście z oczywistych względów do trumien już nie wkładano, bo się tam nie zmieściły. Ale takie metry jedwabiu jak najbardziej się ze zmarłym znajdują. Do tego na drugim biegunie mówimy o biedniejszych pochówkach. Mógł być strój wykonany po prostu z samodziałowego płótna, który wykonano w formie koszuli grobowej czy czechła, żgła, jakby tego nie nazwać. Czasami wręcz w formie takiego całunu, który okrywał ciało zmarłego. Jak najbardziej dewocjonalia. Dewocjonalia wszelkiej maści, bo tutaj mamy i medaliki, krzyżyki, różańce wykonane z drewna, z kości, z bursztynu, z gagatu, w zależności znów od środków, jakimi dysponowano. Ale też obrazki z wizerunkami świętych, bo w momencie, kiedy manufaktury wytwarzające karty do gry przestawiały się na tą produkcję obrazku z wizerunkami świętych, jak najbardziej one też trafiały razem ze zmarłym do trumny, chociaż ze względu na to, z jakiego surowca są wykonane i z warunków, jakie panują czy w kryptach, czy w grobach ziemnych, są niestety bardzo rzadko spotykane w dobrym stanie, żeby można je było w ogóle zinterpretować jako obrazek święty. Miałem do czynienia też z bardzo określoną ilością obrazków malowanych na desce czy w formie takich wymontowanych płyt z jakiegoś mebla, na której były wizerunki związane z ukrzyżowaniem czy ze świętą rodziną. Tutaj okolice Kalisza wykazują bardzo duże zainteresowanie kultem Matki Boskiej Jasnogórskiej, bo też krzyżyki i tak zwane pamiątki z Częstochowy są odnajdywane w pochówkach, które są w okolicy znajdowane i badane. Ale i na przykład kolejnym przedmiotem, o którym można by było tutaj powiedzieć, to szkaplerze. Szkaplerze, które ubierano i noszono za życia, również trafiały razem ze zmarłym do grobu. Nie mówię tutaj tylko o tych metalowych szkaplerzach w formie medalików, ale i szkaplerzach tekstylnych, wykonywanych z wełny na podkładzie jedwabnym, chociaż powinny być wykonywane na lnianym, no ale ten chęć pokazania się z jak najlepszej strony przez osoby zamożne też dyktowała tym łamaniem tych prawideł, które były narzucane przez Kościół.
Możemy zatem się domyślać, że istniały znaczne różnice w pochówku, w zależności na pewno też od wieku, płci, stanu cywilnego czy pozycji społecznej, bo inaczej wyglądał pogrzeb czy pochówek człowieka, który był zamożny, a inaczej wyglądał pochówek człowieka biednego.
Tak, po raz kolejny muszę się zgodzić. zamożni mogli sobie pozwolić na wielotygodniowe albo i nawet wielomiesięczne ceremonie, gdzie kondukt zatrzymywał się w każdej mijanej parafii, odpalano określoną ilość świec, śpiewano, grano, dzwoniono. Ta oprawa była czasami monumentalna, jak barokowe teatry śmierci, gdzie przed konduktem pogrzebowym na koniu jechał aktor ubrany za zmarłego i w momencie, kiedy wjeżdżał do kościoła, w którym dokonywano już tej ostatniej ceremonii, po której zmarły miał trafić najpewniej do krypty, artystycznie bardzo się z tego konia na ziemię, na podłogę kościoła obalał i udawał martwego w tym momencie. A po drugiej stronie mamy te najbiedniejsze pochówki sprawowane tylko i wyłącznie w gronie rodziny. Często też bez trumien, bo na przykład nie było rodziny stać na wykonanie drewnianej trumny, więc zmarły chowany był w całunie tekstylnym. Mówimy też o trumnach, które były wykorzystywane wbrew pozorom i wbrew takiemu przeświadczeniu wielokrotnie. Po prostu były wypożyczane, żeby zmarły mógł tą trumnę na ceremonię posiadać, a następnie zmarłego już przekładano do grobu w całunie.
Gdzie najczęściej grzebano zmarłych? Czy to była zawsze świątynia? Czy to może były takie miejsca, które znajdowały się przy kościele? Czy to były zawsze cmentarze? Czy może to były zupełnie inne miejsca?
Właśnie sobie uświadomiłem, że przez swoje gadulstwo nie wyczerpałem tematu poprzedniego pytania, ale do niego jeszcze wrócę. Jak najbardziej tutaj mówimy o... No po raz kolejny, jak rodzina była zamożna, tak mogła sobie pozwolić. W tych czasach Kościół pełnił faktyczną rolę cmentarza. Najbardziej prestiżowe, najbliższe Bogu miejsca możemy mówić w prezbiterium. Co dzisiaj nam się wydaje dość makabryczne, czy dość takie dziwne. Pod posadzką kościoła znajdują się często, jeśli ten kościół jest odpowiednio stary, kilkuwarstwowe nawarstwienia cmentarne, gdzie zmarłych warstwowo składano do grobu. Są też wskazówki w pamiętnikach szlacheckich, które mówią o tym, że posadzka się ruszała wręcz w momencie, kiedy te gazy z rozkładu ciała przesączały się przez piasek z podsypki. Kobiety mdlały, panowie doznawali różnych dolegliwości związanych z tym zapachem i z niedogodnością trwania na kilkugodzinnych nabożeństwach. Kolejnym bardzo prestiżowym miejscem jest oczywiście krypta, która już jest wyspecjalizowanym miejscem do składania zmarłego. Była fundowana przez rodziny, by tych zmarłych tam gromadzić. Okazuje się, że kiedy już ostatni z rodu albo opuścili ziemski padł, albo miejsce, gdzie zamieszkiwali, te krypty były jak najbardziej wykorzystywane też przez osoby kompletnie niezwiązane z nimi linią genetyczną, rodzinną czy tradycyjną. No i oczywiście cmentarze przykościelne, które były przedłużeniem tego cmentarza zlokalizowanego w kościele. Z czasem też zostały oddalone od kościoła. Zaczęto tworzyć cmentarze komunalne na obrzeżach miast czy poza miastami, a także cmentarze, które były intencyjnie przygotowane na przykład na ofiary zarazy, która panowała.
Mhm. Nasz czas antenowy rzeczywiście powoli dobiega końca, ale myślę, że to też zauważamy bardzo mocno ci, którzy są słuchaczami naszej rozmowy, że te współczesne zwyczaje pogrzebowe, one dzisiaj czerpią cały czas z tych tradycji ludowych. My dzisiaj boimy się śmierci, troszeczkę od tego tematu uciekamy, ale jeżeli patrzymy na te współczesne pochówki i zestawimy to z tym wszystkim, co pan mówił, zauważamy tutaj bardzo duże podobieństwo. No może nie jest takie zero-jedynkowe, ale na pewno widzimy, powiedzmy, konkretne i pewne nawiązania.
Jak najbardziej. Myślę, że takim najbardziej dobitnym jest stypa, która nadal towarzyszy obrządkowi pogrzebowemu.
Kiedyś też były takie stypy?
Oj, myślę, że nie takie, tylko zdecydowanie bardziej huczne. O co też moratorzy się tutaj pieklili i napominali jednak, żeby aż tak dużo nie spożywać. Natomiast zmarłego nadal obdarowujemy kwiatami. teraz w formie bukietów i wieńców, ale pamiętajmy, że na trumnie często też ten bukiecik funkcjonuje. Myślę, że to się wywodzi też z takiej tradycji obdarowywania panien czy kawalerów wiankami grobowymi, które miały symbolizować ich niewinność i odróżniać ich od osób zamężnych. No teraz to się rozpowszechniło jednak na wszelkie typy pochówków. Jakie inne dzisiaj zwyczaje przetrwały? Myślę, że obdarowanie zmarłego jakąś rzeczą osobistą. Też mamy z tym do czynienia, czy na przykład wsadzenie paczki papierosów osoby, która te papierosy paliła. W krypcie grobowej w Piasecznie pod Gniewem udało nam się w pochówkach wyodrębnić dwie fajki ceramiczne z tamtych czasów, więc widać też ktoś był żywo zainteresowany spożywaniem tytoniu przez całe życie i po prostu z tą fajką w zaświatę się udał.
Drodzy Państwo, ten temat jest bardzo szeroki. Ja sobie zdawałem sprawę, że nie wyczerpiemy w czasie tej rozmowy całości, powiedzmy, tych pytań, które przygotowaliśmy, ale chcemy, żeby ta rozmowa stała się takim przyczynkiem czy zaproszeniem do obejrzenia wystawy pod tytułem Pląsy ze śmiercią. Pan Sebastian Nowak, który jest dziś naszym gościem, jest kuratorem tej wystawy i chcę zapytać też o tytuł tej wystawy, bo to właśnie to nie jest przypadek, że ta wystawa nosi taki, a nie inny tytuł, Pląsy ze śmiercią.
Tutaj jak najbardziej nawiązuje do tańca ze śmiercią, tańca śmierci, czy do dance macabre, to ten tanc nurtu w sztuce, który jest obecny praktycznie w nowożytności na każdym kroku. Przypomina zmarłym, może nie zmarłym, żywym, że po śmierci stajemy się równi, niezależnie od tego, jaki stan społeczny reprezentujemy, bo często na obrazach ramię w ramię tańczą papieże, biskupi, jak i chłopstwo, które jak najbardziej tutaj było przedstawiane w tych obrazach. Pląsy ze śmiercią jest też trochę takim określeniem, które ma nam tą śmierć oddemonizować i odczarować. Że to jednak nie jest nic złego rozmawiać o śmierci, o tym, co się wydarzy z nami po śmierci. No i myślę, że na wystawie będzie też poruszone kilka zagadnień, które pokażą, w jaki sposób obchodzono się ze zmarłym, jak zabezpieczano, żeby ten zmarły nie wrócił w formie wampira czy strzygi, co też w tej naszej ludowej tradycji miało tłumaczyć na przykład pomór bydła czy pomór trzody, kiedy nie wiedziano, z czym się mierzą. No i przede wszystkim ten rozdział między pochówkami bogatymi chowanymi w kryptach i w kościołach i pochówkami najbiedniejszych, które były taką dosłownie nitką z całunu okrywającego ciało bogatego zmarłego.
Drodzy Państwo, wernisaż wystawy pod tytułem Pląsy ze śmiercią autorstwa pana Sebastiana Nowaka będzie miał miejsce 6 listopada w czwartek o godzinie 17 w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej przy ulicy Kościuszki. Z tego co wiem, wstęp jest wolny na ten wernisaż i ta wystawa będzie dostępna chyba do końca lutego, mniej więcej 2026 roku?
Tak, do końca lutego.
Panie Sebastianie, na zakończenie poprosimy o takie krótkie zaproszenie skierowane do naszych słuchaczy, do naszych odbiorców, które ma zachęcić ich do tego, żeby tą wystawę zobaczyć.
Zapraszam Państwa serdecznie na parkiet, który przygotowujemy, żeby te pląsy się odbyły w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Myślę, że wernisaż jest o tyle ciekawym momentem, żeby obejrzeć wystawę jeszcze z moim komentarzem, że na pewno Państwo nie będziecie zawiedzieni, jeśli dołączycie do nas, do tego tańca.
Dlatego w imieniu pana Sebastiana i wszystkich organizatorów zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wernisażu tej wystawy. Przypomnę, to będzie 6 listopada 2025 roku o godzinie 17. Naszym gościem dzisiaj był pan Sebastian Nowak, kurator wystawy, o której rozmawiamy, a także starszy inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków archeologicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę
serdecznie.
I spotkanie i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Gość dnia. w Radiu Rodzina.